Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Część trzecia. Przebudzenie. Cytat. Faktyczne posiadanie władzy nie musi iść w parze z eksponowaniem własnej osoby. Zależało mi, żeby wnieść swój wkład, wycisnąć piętno na tym skomplikowanym tworze władzy, jaki kształtował, ale bez eksponowania się. Wymagało to naturalnie pewnej zręczności. Jakub Berman, Teresa Torańska, Oni, Londyn 1985. Spotkanie. Dawniej do miejsc, gdzie krzyżowały się drogi lub leśne ścieżki, ludzie przynosili zdobyte, skoszone, upolowane, złowione lub wykonane własnymi rękami dobra. Wymieniali je na inne i odchodzili do swych domostw. Jeśli transakcje były udane, umawiali się na inny dzień w tym samym miejscu, aby znowu zubić interes. Co bardziej zaradni rzemieślnicy zaczęli tam właśnie lokować swe warsztaty, aby w owych miejscach spotkań i wymiany mieć zapewniony stały zbyt na swe wyroby. Ten naturalny stan trwał przez stulecia, aż w końcu jakiś lokalny gangster zaczął pobierać od tych ludzi opłaty za ochronę i bezpieczeństwo. Wkrótce za dobra zebrane pod tym pretekstem wybudował warownię, na utrzymanie której musiał pobierać jeszcze więcej danin. Szybko zapomniano o tym, co było na początku. A na początku było miejsce, mesto, potem zmienione na miasto. Teraz miasto posiadało pewną wydzieloną enklawę, która była zmutowaną formą jego prapoczątków. To tu każdego dnia, o każdej porze przybywali ludzie samochodami, autobusami, metrem i koleją. Przybywali tu, aby odprawić rytuał, który to czynili także ich rodzice i dziadkowie już kilka dekad wcześniej, ogarnięci zbiorową potrzebą kupowania. Najpierw wzięcie koszyka, potem przejazd nim przez szeroki hol, aż wreszcie zagubienie się między półkami potrzebnych czy niepotrzebnych rzeczy o wątpliwej jakości. Przechadzali się czasem pasażem handlowym, wpatrując się w okna wystaw. Liczyli, że zakup nowego przedmiotu poprawi ich podły nastrój. Szukając nowych butów lub szalika, szukają zagubionej nadziei lub jakiegoś sensu. Zakupy już dawno przestały pełnić swą praktyczną funkcję, stając się wartością samą w sobie. Przybywają przeto wyznawcy tej nowej religii do swych sanktuariów, aby choć przez chwilę poczuć blichtr luksusu. Samo uczestnictwo w tym nabożeństwie podnosiło samoocenę i dostarczało wielu jej uczestnikom niemal duchowych doznań. Poczuć to oczyszczające uniesienie i paradować z markową torebką w ręku. To ta siła, która młode, spragnione jej dziewczęta pcha w objęcia mężczyzn w wieku ich ojców, za ów miriasz innego życia, którego wyobrażeniem jest nowa bluzka kupiona w modnym butiku. Potem pielgrzymi wracają do swych domów, rozpakowują zakupione nowości, które błyskawicznie tracą swój blask. Po chwili są już tylko kolejnym starociem. Zaraz jednak nadchodzi pora na nowe polowanie wraz z kolejną depresją lub kolejnym amatorem szybkiego seksu. Pomimo, że było ciągle ciepło, dało się już zauważyć jesienne przygotowania do zimowej fali zakupów. Symbolem tego ponad dwumiesięcznego okresu było udekorowane drzewko obwieszone światełkami i błyskotkami. Wszyscy składali sobie życzenia. Media przypominały o magii tego święta, opowiadając, że pierwsze choinki i pierwsze zakupy robiono już ponad 2000 lat temu. Odpowiedzialny za nie był brodaty krasnal, zwany Mikołajem, który miał dużo szmalu i każdemu dawał po prezencie. Zwyczaj przetrwał i się zadomowił. W odróżnieniu od wiosennego święta zakupów, którego symbolem było czekoladowe jajko, nadchodzące święto było obchodzone bardziej hucznie. Na razie nie było widać jeszcze głównych oznak świątecznej atmosfery, lecz już z głośników rozbrzmiewał dźwięk skocznych melodii z dzwoniącymi dzwoneczkami. I tak niekontrolowany merkantylizm potrafił zniszczyć nawet najświętszą tradycję. Bo dla współczesnego biznesu nie ma świętości, których nie można wykorzystać do zrobienia jeszcze większego biznesu. Biznes przestał mieć ludzki wymiar, stając się sam dla siebie demoniczną świętością. Aby tak się stało, musiał najpierw wyzbyć się ludzkiej empatii i boskiego miłosierdzia. Miejsce to było niczym innym, jak tylko jedną z kaplic tej demonicznej religii, ograniczającej się do zaspokajania swoich popędów. Zza zakrętu wyłoniła się przytulona do siebie para. Ona, wyraźnie od niego młodsza, ubrana w elegancki żakiet. On, co prawda starszy od niej, jednak jeszcze nie w wieku jej potencjalnego ojca. Dlaczego ceny tych samych produktów, tych samych marek są aż dwa razy wyższe w małych butikach w centrum niż tu? Przecież to się nie może opłacać, tam nikt nie kupuje, więc jak oni mogą wyjść na swoje?
Jesteś naiwna. Właśnie o to chodzi, aby wyszli na swoje. A co myślisz, że te małe sklepiki w centrum to pewnie prywatne rodzinne biznesy?
A co, nie?
Oczywiście, że nie. Już od dawna nie należą do tej samej korporacji, co to centrum handlowe. Robią rzecz jasna wszystko, aby ludzie myśleli, że nic się nie zmieniło i że dalej to rodzinne firmy.
Chcesz mi powiedzieć, że ta korporacja jest taka głupia, że postanowiła prowadzić nieopłacalny biznes? Przecież bez znaczenia, dla kogo należy taki sklepik. Ważne, aby przynosił zyski.
A właśnie niekoniecznie. Luksusowe butiki dla frajerów są po to, aby wyrobić mylne wrażenie o wartości towarów.
Tłumaczył Jan.
Gdy coś kosztuje w butiku dwa razy więcej niż tu, ludzie mają poczucie, że nabyli właśnie tu produkt okazyjnie tanio, robiąc dobry interes. A to, że towar w obu miejscach tak naprawdę jest warty tylko niewielki ułamek ceny, za którą został nabyty, już nikogo nie obchodzi. Ważne, aby ludzie byli przeświadczeni, że zrobili dobry interes i taka jest rola sklepów w centrum, do których, jak słusznie zauważyłaś, nie chodzi pies z kulawą nogą. Czego oni was uczą na zajęciach z ekonomii?
Tego, że rynek kształtuje ceny.
Tak było kiedyś. I bywa czasami, gdy klient ma wolność wyboru, a teraz nie ma, więc nie ma prawdziwego rynku, tylko sztucznie utrzymywanego atrapa. Czy wiesz o tym, że niektóre firmy mają realny monopol na wiele produktów od ketchupu, począwszy na proszkach do prania skończywszy? Utrzymują tylko wiele z pozoru konkurujących ze sobą marek, po to, aby ludzie myśleli, że jest właściwie wolny rynek i że mają wolność wyboru. Być może dawny, realny socjalizm był na swój demoniczny sposób uczciwy. Nie podrabiał jednak żarcia, którego być może dlatego brakowało.
A ty skąd to wiesz? Słysząc te słowa, Jan zdał sobie sprawę, że być może powiedział za wiele. Było to już bez znaczenia. Przed nią postanowił już nie udawać.
Patrzę, czytam, obserwuję i nie oglądam telewizji.
Rzekł, wiedząc, że to tylko część prawdy.
To, że nie oglądasz telewizji, to już wiem. Ale przez to nie wiesz, co się dzieje?
To bez znaczenia, co się dzieje i o czym mówią w telewizji. Zawsze będą jakieś wypadki samochodowe, naturalne katastrofy, ktoś kogoś pobije, kogoś walnie piorun i tak dalej. To puste informacje. To tak, jakby ktoś informował codziennie na swym blogu, że wstał rano, wypił kawę, wypróżnił się i wziął prysznic. To taka zasłona dymna, która przesłania to, co jest naprawdę ważne. Myślenie. Telewizja ma na celu tworzenie opinii i wmawianie ludziom, co mają myśleć. Gdy ludzie ze sobą nie rozmawiają, nie zakładają wtedy trwałych rodzin, nie mają skąd brać innych wzorców, jak tylko z tego bełkotu. Telewizor to taki elektryczny pastuch.
Gdy skończył, przyszła mu do głowy myśl, że on w takim razie musi być kimś na kształt Juhasa. Porównanie to sprawiło, że ledwo powstrzymał się od śmiechu. Chyba coś jest na rzeczy. Wyobraź sobie, że domy rodzinne tego dnia przeżywają oblężenie, powiedziała Karolina, poprzedziwszy swą wypowiedź chwilą milczenia.
A co to są te domy rodzinne?
To takie przedstawienie na zamówienie. Płacisz kasę, jedziesz do pięknego, szczęśliwego miasteczka, witasz się z rodziną, ciociami, wujkami, siostrzeńcami. Wszyscy są szczęśliwi. Wspólnie jedzą, wręczają sobie prezenty, organizują walki na śnieżki. Jednym słowem, sielanka, a wszystko to ściema i wynajęci aktorzy. Wszyscy udają na zamówienie po to, aby klient poczuł się szczęśliwy.
Chyba taniej założyć prawdziwą rodzinę i poczekać na wnuki.
Nie jest to tania usługa. Ludzie w jeden weekend potrafią przepuścić całe oszczędności, aby poczuć się jak w dzieciństwie. Mam koleżankę, która robi w tym interesie.
Czy te sprawy znajdują się też w cenniku?
A co myślisz, że jak mam koleżankę, to od razu z mojej byłej branży?
Pewnie, że to jest w ofercie. Można dmuchnąć nawet ciocie z wujkiem. Wszystko na sprzedaż.
Przecież to chore!
Chore jest wszystko, co nas otacza. Wiesz, skąd wziął się pomysł na to coś?
Z gry komputerowej.
Okazało się, że ludzie na symulatorach życia walą do takich wirtualnych miejsc jak szaleni.
Postanowiono więc zrobić takie coś naprawdę.
Niesamowite! Symulacja życia. Wyobraź sobie, że to także pewna marketingowa sztuczka polegająca na rozszerzaniu pozornego rynku o to, co do tej pory nie było przedmiotem obrotu.